Nazywam się Irena Derauch, jestem funkcjonariuszem Policji Niderlandzkiej. Należę do garnizonu krajowego, tak jak Komenda Główna.
No więc pytanie, od którego zacznę, skąd taka świetna znajomość języka polskiego?
Staram się.
Czy często policjanci w Holandii mówią po polsku?
Nie, bardzo niewielu jest takich, którzy mówią po polsku.
Czy to jest, że tak powiem, na potrzeby pracy wyuczony język?
Ja jestem z pochodzenia Polką, natomiast mieszkam tak długo w Holandii, że już został mi tylko język.
Współpraca między polską policją a holenderską w kwestii handlu ludźmi. Nam się czasami wydaje, że handel ludźmi to jest coś, co ogląda się na filmach, że to nas nie dotyczy, że to jest sytuacja taka abstrakcyjna, która się w normalnym życiu nie może zdarzyć.
To jest na pewno takim faktem, dlatego że często stykamy się z sytuacjami, kiedy ofiary handlu ludźmi nawet w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, że są ofiarami. Ja chciałam podkreślić, że nie będziemy tutaj w Siemiatyczach mówić o handlu ludźmi w formie, która jest znana wszystkim, a mianowicie to nie będzie o wymuszonej prostytucji, o kobietach porywanych do klubów towarzyskich, że nazwijmy to ładnie. Handel ludźmi przybiera coraz więcej form, bo to jest jedno z najbardziej intratnych przestępstw, a mianowicie po broni i narkotykach to właściwie, tak brutalnie mówiąc, człowiek najlepiej się sprzedaje. Czyli wszędzie tam, gdzie ktoś szuka korzyści materialnych i może wykorzystać pracę drugiego człowieka, to w tej chwili właściwie nazywamy to różnorodnymi formami handlu ludźmi. I muszę powiedzieć, że my będziemy mówić o wyzysku w pracy, nie o obozach pracy, gdzie ludzie są zamykani łańcuchem i mogą tylko i wyłącznie wychodzić do pracy na 18 czy 20 godzin. My będziemy mówili o sytuacjach, gdzie te 18 czy 19 godzin ludzie pracują w zasadzie dobrowolnie, wyobrażając sobie, że oni lepiej zarobią.
I myśląc, że tak to powinno wyglądać.
Właśnie to muszę podkreślić, że słabością wyjazdów migracyjnych na zarobek jest to, że ludzie jadą absolutnie nieprzygotowani do tego. To znaczy, zaczynając od tego, że nie wiedzą, jaki jest numer alarmowy policji, że nie wiedzą czasami, że można się zwrócić do konsulatu albo ambasady o pomoc, jeśli nie do policji, to oni po prostu nie wiedzą, że jest ograniczona ilość godzin, które można przepracować. W Holandii maksymalnie, i to tylko w niektórych sektorach, można pracować 60 godzin tygodniowo. Więc jeśli to podzielimy przez 5, to mamy 12 godzin dziennie, natomiast następnego dnia mamy 11 godzin obowiązkowej przerwy. A sytuacja jest taka, że wstają o 5 rano, pracują do 24, wstają o 5 rano, pracują do 24 i nikt im nawet nie wspomni o tym, że mają prawo do wypoczynku. To jest zagrożenie ludzkiego życia, zdrowia i to jest wyzysk, bo nikt im za to dobrze nie płaci.
W jaki sposób wy się dowiadujecie o tym? No bo skoro ci ludzie sami nawet nie wiedzą, że są wyzyskiwani, to jak wy docieracie do takich osób?
My się staramy jak najwięcej wejść w kontakt z migrantami zarobkowymi. Staramy się przede wszystkim wiedzieć, gdzie oni są, bo oni bardzo często są umieszczani gdzieś poza widokiem. I w związku z tym dochodzimy do tego, że na przykład Polacy przyjechali do Holandii, do jakiejś miejscowości, bo po prostu napływają meldunki, że jest hałas, że jest za dużo polskich samochodów, znaczy na polskiej rejestracji zaparkowanych. I to oznacza, że tam idziemy i staramy się z tymi ludźmi rozmawiać. No i wtedy się dowiadujemy różnych rzeczy, bo wtedy jak już do nich przyjdziemy, to oni nam bardzo chętnie pokazują swoje umowy, które są niby zgodne z prawem, ale tam są takie różne sygnały, które dla mnie, jako dla policjanta, świadczą o tym, że coś jest nie tak. A takim przykładem jest paragraf w umowie, który mówi, że jeśli powiesz coś na temat swojego pracodawcy albo warunków pracy, w których pracujesz, grozi ci kara 5000 euro. Więc wiadomo, że nikt z tych ludzi nie otworzy ust, żeby się pożalić. Druga kwestia jest taka, że ludzie się boją, że jak coś na ten swój temat będą mówić, no to natychmiast tą pracę stracą. Ja zawsze powtarzam, jak stracą, to dobrze, bo to znaczy, że wyrwali się z tego zorganizowanego procederu, w który taki czy inny sposób trafili, a najczęściej trafili w ten sposób, że pojechali na przykład do pracy z ogłoszenia w internecie. Internet jest najbardziej anonimową i najbardziej groźną formą kontaktu. Bo tam stoi za tym może numer telefonu, może mail, ale nic więcej. I ja się niewielokrotnie spotkałam z sytuacjami, gdzie ludzie bezradnie, bo dobrze jak się skończyło tylko na tym, że zapłacili za przyjazd i znaleźli się nagle na ulicy, bo na numer telefonu, który mają, nikt nie reaguje i tak dalej, więc to jest jeszcze mała ofiara. Chociaż uważam, że to jest oczywiście już źle, że naiwnie ludzie płacą na przykład za ofertę pracy. Nie wolno, bo trzeba wiedzieć, że oferta pracy nigdy nie jest płatna. Na całym świecie nie. Płaci się za administrację, za jakieś spisanie umowy, ale nigdy za fakt, ja ci załatwię pracę. Ważne jest, żeby ludzie wiedzieli, że jak ktoś znajomy proponuje, byłem, wiem, tam jest fajnie, ja ci załatwię, daj mi tam trochę pieniędzy za to, to ludzie idą na to, bo to jest znajomy. nie pytają, nie wiedzą, w jakie warunki jadą, nie wiedzą, co będą robić. I to jest pierwszy moment do tego, żeby, że tak powiem, wystawić się na strzał.
Powiedziała Pani, że ta najmniejsza ofiara to właśnie, kiedy oni po prostu pojadą i tej pracy nie dostaną. A co gorszego może się stać?
Co gorszego może być, że zamiast zarabiać, wejdą w długi, że będą niesamowicie ciężko pracować, absolutnie bez żadnego docenienia, bo to jeśli ktoś dostanie 2 euro na godzinę, a będzie pracował godzin tych 19, to naprawdę nie powinien myśleć, że on dobrze zarabia za granicą.
A te osoby, które tam trafiają, to są ludzie młodzi, starsi?
To jest trudno określić, proszę Pani, dlatego że ta różnica wieku jest ogromna. Najlepszą odpowiedzią jest, że wielu ludzi szuka nowego miejsca na życie albo wyobraża sobie, że tam pieniądze leżą na ulicy. Dlaczego? Dlatego, że wielu się udało. Przyjechali, postawili sobie piękne domy, kupili sobie piękne samochody. W związku z tym jadą następni, bo ja też. I niech mi Pani uwierzy, że oni się nigdy nie przyznają do tego, że im się nie udało. No bo jak wrócić na przykład do swojej miejscowości, gdzie wszystkim się udało i powiedzieć, no nie, mnie nie. Mam długi. Tych kłopotów może być całe mnóstwo. I właściwie jedyną radą, jaką mogę dać ludziom, którzy myślą o wyjeździe, to żeby zaczęli od tego, że nie jadę, bo mi ktoś obiecuje 20 euro na godzinę, tylko żeby sprawdzili, bo można. Ministerstwo Spraw Pracy ma stronę internetową po polsku. Wszyscy teraz skorzystamy z internetu, prawda? Ale nie po ogłoszenie. Natomiast jeśli się na przykład wystuka na Google praca w Holandii, dyskusje albo opinie Polaków, to się znajdzie całe mnóstwo informacji na temat tego, co się komuś już przydarzyło, bo tam ludzie anonimowo bardzo szczerze o sobie piszą, ja też korzystam z tych informacji, natomiast to musi być wtedy pewnego rodzaju przygotowanie, na co trzeba uważać. Trzeba uważać na to, jeśli nam dają umowę do podpisania, której nie rozumiemy. Jeśli nam nie dają tej umowy, tylko mówią, dam ci za tydzień, bo teraz nie ma czasu, ale pracujesz. Bo tego są różnego rodzaju konsekwencje, które powodują, że jest się bezpłatnym robotnikiem przez jakiś czas, a potem nikt nam nie zapłaci, mówiąc, nie było umowy. Więc to są rzeczy oparte i na naiwności tych, którzy przyjeżdżają, i na ich chęci, żeby zarobić, i na ich poczuciu, że oni są innymi obywatelami niż Holendrzy. Oni się nie dopytują. Im się wydaje, jak ja zarabiam mniej niż Holender, to tak musi być, bo ja jestem Polak. I to są sytuacje, których chcemy uniknąć, opowiadając o tym, co trzeba wiedzieć, jak trzeba reagować, gdzie można szukać pomocy. Bo my mamy niesamowicie opracowany w tej chwili system pomocy w Holandii, bo my widzimy, że to jest problem. Mamy organizacje polskojęzyczne, mamy inspekcję specjalnie kontrolującą kwestię wyzysku pracy, gdzie formularz jest w języku polskim. Mamy polsko mówiących policjantów. Mamy zawsze tłumacza, jeśli potrzeba jest taka, jeśli ktoś się zgłosi do nas na policję.
Czyli po prostu trzeba prosić o pomoc.
Jak najbardziej. Nigdy nie rezygnować na zasadzie, ojej, jak mi źle, miałem pecha, ale się temu nikomu nie przyznam. Dobrze by było, żeby ludzie wiedzieli, że jeśli coś im się nie udało, to prawo holenderskie dozwala, żeby oni mieli jeszcze 5 lat na dochodzenie swoich praw, pod warunkiem, że mają te umowy podpisane, że mają swoje paski wypłaty, że mają na przykład rejestrację godzin i kilogramów pieczarek, które, że tak powiem, zebrali i przepracowali. To są podstawy, że można udowodnić temu tak zwanemu złemu pracodawcy, że on ich tak czy inaczej wykorzystał. I to polecam, żeby być ostrożnym, żeby nie we wszystko wierzyć, tylko myśleć tak, że jeśli się nie czuję bezpiecznie, jeśli coś jest nie tak, to albo stamtąd jak najszybciej uciekać, albo o tym meldować.